Przelot Podcast. Zapraszają Paw i Kuba F.
Dobry wieczór, nasi wspaniali widzowie. Witamy was w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem
Grubszy Przelot.
Zapraszają
Paw i
Kuba F. Zaczynamy po niemałej przerwie zgodnie ze sztuką i klasyką, czyli tak jak zawsze. I patrząc na to, że w ostatnich odcinkach bardzo dużo recenzowaliśmy produktów żywieniowych, chcieliśmy zrobić z tego małą tradycję, szczególnie, że ciągle są jakieś szalone premiery na rynku, od kizersów po inne rozwiązania. Natomiast problem polega na tym, że podjęliśmy walkę, podjęliśmy rękawice, szukaliśmy kizersa. Byłem w Biedrze, niestety go nie było. Jeśli chodzi o mieszankę chmielowo-herbacianą, znaną jako...
Tak zwany harnaś lodo-herbata.
Dokładnie, to też plotki mówiły, że dzisiaj to miało wejść na nasz rynek lokalny i być w Żabkach.
Tak, ale z tego, co się dowiedziałem, to te plotki nie były do końca prawdziwe, bo chodzi o to, że od dzisiaj, a dziś mamy jaki dzień? 13 kwietnia. Że od dzisiaj miał wejść właśnie na rynek ten harnaś lodo-herbata, ale okazuje się, że od dzisiaj wchodzą różne jakieś takie piwne nowości w Żabce, a niekoniecznie to. W sensie, okay, że to jest jakby w tej puli, ale to nie znaczy, że to wejdzie w ten dzień, tylko może być za parę dni na przykład. Więc myślę, że już przy kolejnym odcinku nam się uda.
To prawda, natomiast rozkminiałem sobie, że trochę późno, nie? No patrząc jakby na cały hype, na ten cały fenomen i tak, ten cały numer, który promował to, który wstawiamy w tym momencie, To wydaje mi się, że można było zrobić wokół tego lepszą akcję marketingową, wiesz, jak to było tak w real time bardziej, nie?
To prawda, ale ja też nie wiem, wiesz, my tak myślimy, że trzeba działać super szybko, ale ja też nie wiem, czy ogarnięcie takiego produktu jest szybkim procesem, no bo wiesz, harnaś nigdy nie zrobił niczego z dodatkiem mrożonej herbaty, więc musieli się skontaktować pewnie z producentem takich napojów i tak dalej, wiesz, ustalić jakiś deal. Ja nie wiem, jak to konkretnie działa, może ty masz większą wiedzę.
Nie do końca, natomiast też trzeba weryfikować, z jakiego koncernu należy harnaś, bo może się okazać, że to jest, wiesz...
Wydaje mi się, że to jest Carlsberg.
A, okej. Okay. No to Carlsberg, no to mamy tutaj zagraniczny, z tego co wiem, koncern, więc to prawdopodobnie mogło utrudnić cały proces. Szczególnie, że w Polsce pewnie jest jakaś tam bardziej filia, a nie centrala. No. Ale, mój drogi, to nie jest temat na teraz, gdyż mamy jeszcze przed sobą możliwość porozmawiania o tym w kolejnym odcinku, tak kiedy jest, to zdobędziemy. Natomiast ja, robiąc porządki w magazynie, tak to ładnie nazwę, znalazłem też pewną ciekawą rzecz, o której nie wiesz, a chciałbym się z tobą ją podzielić i z magicznej szuflady wyciągam jedną z legendarnych rzeczy, też magazyn z magazynu. Pawle, czy znasz Ślisk?
Oczywiście, Ślisk. Legendarny magazyn hip-hopowo-deskorolkowy, tak można to określić? Ogólnie chyba taki deskorolka, snowboard i tego typu rzeczy, nie?
To prawda.
No i kurczę, kultowa postać Jerzy na okładce.
Swoją drogą to też ciekawe, bo ja nie wiem, wydaje mi się, że Jerzy trochę został zapomniany, nie?
Trochę taka szkoda, bo to była ciekawa postać. Wyszła nawet chyba film wyszedł animowany, tak, nie? O Jerzy.
Tak, to fakt, mój drogi, natomiast ten odcinek zachował się, znaczy odcinek, ten numer gazety zachował się w idealnym stanie z 2005 roku, czyli można łatwo powiedzieć, że mieliśmy 15 lat
wtedy. Tak jest.
15 lat, młodzi ziomkowie z Gaju, zafascynowani deskorolką, płyta CD gratis, pytanie, bo już nawet nie pamiętam, co na takiej płycie było, czy jakaś muza, czy coś innego?
Myślę, że muza, tak. Kurczę, ja, wiesz co, ja nigdy nie byłem jakimś super czytelnikiem Ślizgu, jeśli ma być szczery. Miałem może ze 5 może egzemplarzy tego czasopisma. Ale kurczę, no piękne wspomnienia i piękne w ogóle reklamy tutaj. Back to school, Crop Town, klasyki same.
Guru, jeszcze wtedy tak.
Guru z Gangstara, Rest in Peace.
Też tutaj, wiesz, rekomendacja Tony'ego Hawk'a.
Tony Hawk, oczywiście.
DC też.
Zawsze lubiłem te takie szerokie buty. Teraz to trochę śmiech na sali, takie buty szerokie nosić, ale wtedy to był szczyt mody.
Ale DC gdzieś tam generalnie są jeszcze w miarę dostępne.
Z tego tak, sobie. Oczywiście.
No ale popatrz, tutaj no...
Etnis, dokładnie. Kurde.
I uwaga!
Jest, dzwonki i tapety, to jest to.
Człowieku, jakie możliwości? Na przykład możesz sobie ziółko dać na tapetę, albo HWDP hit. Jest napisane, że to jest hit.
No wtedy każdy prawilniaczek na ośce musiał mieć HWDP na tapecie.
Tak, albo ziomuś, który ma zasłonięte oczy i pokazuje fakersa. To
zajebiste.
Tak.
Klasa, naprawdę.
Ale hit, co?
A co można na dzwonek wybrać?
Moja panienka, kurde. Rap. Rap, Lerek. Idziemy dalej. Kto dogoni psa? Mleko.
Klasyk.
A w ogóle Mleko, nie wiem, czy ty masz jakąś wiedzę większą na temat tego ziomka? Tak?
Tak.
Bo ja się zatrzymałem, w ogóle dostałem jakieś płytę rapera Mleko. No. I to był taki moment, kiedy wiesz, rodzice pewnie poszli do Empiku albo gdzieś tam i... No, co jest teraz modne na topie? No jest taki raper Mleko.
Ale czy ty masz tą płytę tam, gdzie jest Kto dogoni psa?
Tak, i chętnie się pochwalę w kolejnym odcinku.
Byłoby super.
Fizycznie mam ją.
Ja o raperze Mleko wiem tylko tyle, że jest to raper, który zasłynął już w latach 90. jako część ekipy Born Juices.
Okej. Okay.
Która była jedną z takich pionierskich ekip rapowych, wiesz. Nie pamiętam w którym roku, ale był taki utwór pod tytułem Wspólna scena 10 osób. Mm-hmm. I w tym utworze byli raperzy z całej Polski, właśnie był między innymi Tede, był Borikson, był Pyskaty i właśnie między innymi Mleko z ziomkami z Born Juices w ogóle byli w tym kawałku, także to jest jakaś kurde legenda w ogóle, nie?
Ale czy on wtedy był na etapie jakiegoś podziemia, czy jak to wyglądało? Bo...
Jak wydał Kto dogoni psa?
Nie, jak Kto dogoni psa to już tam pewnie był właśnie, jak mówisz, jakimś takim mala już...
Tak.
Legendarnym goskiem.
Nie, no podziemia, no wiesz, to byli ludzie na poziomie, kurczę, no Wzgórza ja patrzy i tak dalej, nie? No wiadomo, Wzgórze było wiele bardziej popularne, ale to mniej więcej ten sam level.
Okej. Okay. No dobra, no to ciekawy temat. Idziemy dalej. Oczywiście Seastars, też Seastars teraz w wersji indywidualnej, rozdzielonej, że tak powiem, bardziej działają.
Tak jest.
Później znowu Doniu.
Doniu?
Halo, kochanie.
Klasyk.
Też pamiętamy. Później DK, jakby to było.
O kurczę, to się słuchało kiedyś.
To prawda. Nie jedna łezka została uroniona przy tym kawałku.
Proste.
Zapomnij o tym. Trzeci wymiar. Swoją drogą teraz Trzeci wymiar znowu głośno.
Dlaczego? Bo Szat był aresztowany, tak?
Tak, to prawda. I tam chyba jest jakiś taki grubszy przelot z nim.
Ale a propos.
Ale nie wiem w ogóle za co został aresztowany, tylko że tam chyba faktycznie realnie jest jakieś ryzykownie, że go faktycznie gdzieś tam posadzą.
Wiesz co? Ja też nie znam za bardzo historii, ale tam chyba jest jakaś akcja z jego córką, że on jakąś... Znaczy może nie, że porwał swoją własną córkę, ale jakoś okay. Tam ją odebrał od swojej matki, która miała prawa do niej, czy coś takiego.
To są takie klasyczne historie pod tytułem rozstanie dwóch osób i tam potem walka o jakieś dziwne rzeczy. I
to
dwie osoby, które się kochają, sobie robią najgorszą krzywdę. I to jest trochę smutne.
Niestety, wiesz, linia między miłością a nienawiścią jest bardzo cienka.
Piękne słowa, Paweł.
Dziękuję.
Dlatego teraz przejdziemy też do pięknych artystów i pięknej twórczości, czyli Zapomnij o tym z repertuaru Trzeciego Wymiaru.
Przy okazji chciałem pozdrowić Nulo z Trzeciego Wymiaru, który mieszkał na naszym osiedlu przez wiele lat. Nie wiem, czy kojarzysz.
No tak, jasne, że kojarzę.
Często go spotykałem w Żabce, więc pozdrawiam. Pozdrawiam, Patryk.
Przepraszam, miałem powiedzieć, że piękny repertuar. Oczywiście Trzeci Wymiar cały czas na propsie, natomiast 1.8L jest
jak
tak.
Zapomnieć?
Nie, jest tak. Czyli to już jest tak, że po Jak zapomnieć, to był jakiś pewnie drugi single, którego nie pamiętam.
Ja też nie. Ja pamiętam, że był taki utwór 1.8L. Powodzenia, nie dziękuję, bo nie muszę. Ja mam to, co chcę, a rap wypełnia moją duszę.
Mocny wers. Niesamowity. Natomiast widzę, że tutaj powtarza się po raz kolejny nasza legendarna gwiazda, czyli Doniu.
Tak,
pozdrawiam. Przestrzeń również. Oczywiście.
Klasyk.
Natomiast to jest też, teraz tak sobie patrzę z perspektywy czasu, bo potem masz Trzeci Wymiar, ale Skamieniali, to ja nie wiem, czemu nie nazwa tego okresu trochę takim emo-rapem. W sensie, że wiesz, no, Skamieniali,
to
ten Deka,
oni.
Tak, to oni wszystkim było tak ciężko, smutno, szaro.
No, coś w tym jest.
Jest, nie? Tak.
Ale to było takie smutne, ale jednocześnie takie przystępne radiowo.
To fakt, ale to był taki wysyp tych numerów w tamtym okresie z tego.
Tak, tak.
Ale później oczywiście Dla mnie masz Tyla, ponownie Trzeci Wymiar, Słuczki, Astrotoholik.
Za te wszystkie hity odpowiadały tak naprawdę dwie wytwórnie, czyli UMC, znane teraz jako My Music, i Kamej Records, tam gdzie wydawali Trzeci Wymiar właśnie.
My Music to jest w ogóle też niesamowity temat, co? Z takiego momentu, kiedy w sumie mieli dosyć niepewną sytuację, po moment, kiedy teraz już są takim prawie majorsem, nie?
No ja bym powiedział nawet, że są więksi od majorsów w tym momencie.
I bardzo dużego boosta im dała współpraca z youtuberami, prawda?
Tak, oczywiście. No. Zresztą sam fakt, że syn Remo, bodajże Dominik, też jest sławnym influencerem aktualnie.
To fakt.
I muzykiem. Z tego co wiem, to teraz chyba w ogóle przeniósł się tylko i wyłącznie na wijkę.
No, ale tam też ma świetną sytuację tak naprawdę, bo wiesz, cały katalog artystów praktycznie z wytwórni taty może z niej współpracować. Wiem, że tam są jakieś takie fity, wymiany w kawałkach między nim a różnymi artystami, co na pewno trochę ułatwia sprawę, natomiast no...
Ja tylko jeśli chodzi o Remo, to słyszałem takie plotki, że ma wyjść sequel do mojego ulubionego utworu Remo, Bombsite A z Gimperem i Mamiko i ma być Bombsite B.
Tak, ja nie wiem, czy to w ogóle nie miało miejsca, czy cała ekipa Freeza nie bierze w tym udziału.
Właśnie z tego, co widziałem na story, to chyba tak.
Ja widziałem tylko, jak kręcą teledyski, widziałem, że Gimper znowu się ogoli na łyso.
Tak.
A wiadomo, że no, co by nie mówić, Remik jest po prostu geniuszem marketingu. Tak naprawdę to jest facet, który po prostu trafia idealnie w różne momenty, w różne ruchy, w różne współprace i naprawdę duży szacun dla gościa. Można go, niektórzy go nie lubią, jest twardy w negocjacjach, natomiast naprawdę trzeba przyznać, że głowę do marketingu i działań ma tak. Na maksa i szczególnie nawet pod tym kątem, że teraz wiesz, walka wieczoru Fame ma najbliższa, to jest właśnie Gimper, czyli wiesz, w tym momencie, jeżeli teraz Gimper ma kanał Komentery, który mega dobrze hula, do tego ma walkę wieczoru, więc jeżeli wyda w tym momencie Bobside tam, nie wiem, D, Y, jakikolwiek już później nie pójdzie, to i tak to będzie hicior. Ale no Mamiko znowu ma być tam na refrenie?
Była oznaczona na story. Nie widziałem jej na tym, bo tam nagrywali jakieś story z klipu. Chyba ona dalej siedzi tam w Azji ze swoim chłopem. Darni, beatboxerem, siedzi w Azji, więc nie wiem, czy ona była na klipie. Nie pamiętam, w jakim kraju w Azji, ale...
Dobra, nie ma co za daleko się rozwijać. Jeszcze tylko kolejny smaczek na koniec, czyli Liber, Doniu, Kombi, Nasze Rendezvous.
Klasyk również.
Mamy też zagraniczny hip-hop, to rzucę chociaż tylko 3 pozycje, żeby powiedzieć sobie na czasie. Candy Shop, 50 Cent. Idziemy dalej. Ice Ice Baby, Vanilla Ice.
No to bardzo na czasie, przecież chyba z 91.
Ale Without Me, Eminem. No Lonely dobra. Akon. Dobra, to ja widzę, że po prostu tu były... Ale dla odmiany na przykład Cypress Hill Superstar. No. Miałem taką refleksję, jeśli chodzi o rekomendację muzyczną. Myślałem, czy w ogóle Cypress Hill nie polecić jakiegoś albumu.
A czemu nie?
Bo wszyscy kojarzą pewnie te wszystkie hiciory pod tytułem It's from the Bong i tak dalej.
Dr. Green Thumb.
Dokładnie, a jest kilka dobrych sztuk jeszcze.
Tak jest.
Natomiast tak w dużym przekroju, no co tu się dzieje? Bitwa, o to
ogólnie,
tamto.
Kurczę, Cypress Hill ma ciekawą stylówę.
To fakt.
I nasz polski, śląski odpowiednik Cypress Hilla.
Tak, Sztigar Bąko?
Sztigar Bąko, tak jest.
Świetna sprawa, musimy wstawić kawałek, bo to jest genialne.
Josz Nupia.
W ogóle nie wiem, co się u gościa dzieje teraz.
Znaczy, bo Sztigar Bąko to jest DJ Eprom.
Aha, to nie wiedziałem.
No, aha, no to już wiesz.
A, okej. Okay.
To jest jego taki poboczny projekt dla Beki trochę.
Okej.
No, więc wiesz, DJ Eprom prężnie działa jako przede wszystkim masteringowiec i inżynier dźwięku, jeśli chodzi o polskie albumy. To chyba większość masteruje, a resztę robi nasz kumpel Dawid Shims.
Shims?
Shims. Holy Shims.
Oh my Shims.
No właśnie, więc Sztigar Bąko to jest właśnie DJ Eprom.
Kurde, no niezła ciekawostka, zwłaszcza, że przez moment znać... Ja nie wiem, wydaje mi się w ogóle każdy takiego typu jak Bente.
Bente? Ten, co się wspina po...
Tak,
tak oczywiście.
W różnych dziwnych miejscach. I on, oprócz tego, że się spina, to jakby to u niego jest takie charakterystyczne, że on ma mega dobrze obrobione te materiały wideo, dlatego, że on robi klipy.
No.
I ja potem, bo to było tak, jak on wrzucał te swoje filmiki, to wrzucał taki swój dżingiel jakby, który się pojawiał na początku, czy tam na końcu jakby tych jego filmików. No. Potem zacząłem to łączyć z tym dżinglem, który z niektórych klipach śląskich raperów.
Okay.
I na przykład Joka z Kalibra też miał jakiś tam numer całkiem niedawno, gdzie on tam robił do tego klip. No i generalnie gościu robił klipy swojego czasu i właśnie wydaje mi się, że gdzieś go widziałem z tym Sztigarem Bąko na jakimś tam wspólnym temacie, ale...
A to możliwe. Ale jeśli chodzi o BNT, to jeszcze mam taką ciekawostkę, że jemu muzykę do tych wszystkich filmików ze wspinaczek robi mój znajomy Sebastian Wichary, który w ogóle kiedyś był bardzo znanym producentem trensowym, takim na cały świat nawet, pod ksywą Adam Niki. Wydawał w takich prężnych wytwórniach jak Anjuna Beats, pewnie coś ci mówi ta nazwa.
Tak, jasne.
No, a teraz między innymi robi muzykę dla BNT, do tych wszystkich, taką orkiestrową, wiesz, epicką, to właśnie to jego autorstwa jest.
Jeśli chodzi o muzykę do produkcji YouTube'owych, to wiem, że ty też masz trochę wszystkie rzeczy na swoim koncie.
No troszkę mam, no.
Poza Adbusterem?
Poza Adbusterem na pewno jeszcze jest kanał Kasi Meciński. Mhm. 50 na pół.
Ale u Gonciarza chyba też coś było od ciebie, nie?
Tak, Gonciarz, tak, oczywiście. Gonciarz dużo mojej muzyki wykorzystywał w swoich vlogach swego czasu. Na tyle, że nawet moja ksywa się pojawiła w jego książce. Rikcz.
No,
tak się książka nazywa. No. To było ciekawe, dosyć tak czytałem, wiesz, kupiłem ją sobie spontanicznie, czytam w pociągu, patrzę, a tutaj, no, w moich vlogach była muzyka Puffa, Davos Gdokta, Sokosa, nie?
Czyli dużo zawodników z Wrocławia, to też swoją drogą ciekawe, bo mamy Davoska, mamy Sokosa, wszyscy z Wrocławia.
Ale czy Sokos jest z Wrocka?
Z Legnicy chyba.
No, to prawie Wrocek.
70 kilo osób.
Tak jest. No, rzeczywiście, no tutaj mamy bardzo dużo ciekawych producentów.
Chciałbym cię zaskoczyć dalej, bo to nie jest koniec moich niespodzianek.
O kurczę.
Tylko nie wiem, jak czasowo tutaj mamy.
Też nie wiem, ale lecimy.
Lecimy z tematem. Drugi klasyczek.
Wow, to jest taki klasyczek 18+, nawet bym powiedział.
Można by tak rzec. 2013 rok, CKM, Natalia Siwiec.
Czyli to... świeżo po pokazaniu się na Euro, tak?
Nie tak chyba świeżo, natomiast już jakby z tym takim hype'em wokół niej. Okay. I tutaj jest no, sporo ciekawych zdjęć, można by rzec.
Ja chętnie obejrzę.
Proszę bardzo, zapraszam.
Okej, okay. Natalia Siwiec.
Jeśli chodzi o CKM, to...
Niestety nie mogę wam pokazać, bo YouTube...
U nie.
Wiecie, jak jest.
Natomiast jeśli chodzi o CKM, jest to wydawnictwo polskiego autorstwa.
Tak.
I CKM niestety nie funkcjonuje już w tej chwili. Nie wiem, czy masz tę świadomość. Tak.
A nie jest tak, że funkcjonuje tylko w wersji online?
Wiesz co? Takiego?
Jako portal taki z artykułami?
Na pewno fizyków już nie ma od jakiegoś czasu.
Patrz, a tu znowu się pojawia Jerzy Jerzy. Co za przypadek wspaniały, zobacz. Patrz na to. Jerzy Jerzy po raz kolejny.
To fakt. I to po tylu latach. Zresztą no to jest taka, że tak powiem, jakby to nazwać, no, część naszej popkultury.
To prawda.
Tak jak Tytus, Romek i Atomek.
Tytus, Romek i Atomek, klasyk. Papcio, Chmiel, Rest in Peace.
Rest in Peace.
Bardzo dobry komiks. Mieliśmy też swoją wersję Asterixa i Obeixa, czyli Kajko i Kokosz.
To fakt. Mieliśmy też Pieska Leszka i wszystkie inne wynalazki.
Tak. Git produkcje, tak zwane. Kartony.
Tak, ja teraz mogę się pochwalić, powiedzieć pewną ciekawostkę, ponieważ
dawaj.
Ten obiekt, w którym się w tej chwili znajdujemy, no. Pewnie spora część naszych widzów będzie kojarzyła coś takiego jak Władcy Much.
Oczywiście.
I Władcy Much, czyli legendarna, mityczna polska kreskówka, powstawała we Wrocławiu i powstawała na tym oto piętrze, na którym się znajdujemy. I to jest dosyć ciekawy temat, ponieważ oni w momencie swojego sukcesu całe piętro wynajęli. No. I tu były bardzo różne ciekawe przestrzenie, począwszy od jakiegoś studia, po salę, w której oglądali swoje projekcje. No, widzę, no. Kolega zafascynowany. No
tak, bo tutaj są takie mocne zbliżenia na niektóre części i aż byłem w szoku, że takie rzeczy są w tej gazecie.
Tak, zwłaszcza to było całkiem niedawno. I jeśli chodzi o legendarnego już Czesia z ekipą i tych wszystkich różnych dziwnych tam
klasyk
gości. Ja w ogóle strasznie sceptyczne podejście miałem kiedyś do tego. Nie mogłem oglądać tych Władców Much. Wszyscy się tym jarali, wszyscy udawali głos Czesia i tak dalej. Mi to nawet powiedziałbym, że może to kogoś oburzy, ale mnie to nawet żenowało, nie? To takie było zbyt mainstreamowe dla mnie.
Ja też tak miałem, ale może to wynika z tego po prostu, że to było polskie i od razu myślałem, że jest gorsze niż South Park na przykład.
Okej, z drugiej strony teraz ja to oglądam z perspektywy czasu jako człowiek starszy i też zupełnie w inny sposób, bo jakby to, że ja funkcjonuję zawodowo w tej przestrzeni, bo no tutaj na tym piętrze to wszystko miało miejsce i mam kontakt z tymi ludźmi, którzy gdzieś mieli kontakt z tymi ludźmi, którzy to robili, dało mi to zupełnie inną refleksję na temat tego, jak to działało. I z tego co oni w ogóle to skeszowali gdzieś za granicą za jakieś takie całkiem niemałe pieniądze. No. Potem jeszcze coś kontynuowali swoją przygodę, ale już z mniejszym sukcesem. Natomiast no, trzeba im przyznać szacunek, bo to było, to wiesz, to stary, nawet to były maskotki w ogóle Władców Much, wiesz, mogłeś sobie kupić bryloczek Czesia, mogłeś sobie kupić pluszaka Czesia, wiesz, nie?
Tak, przecież było nawet jakaś taka sytuacja, że któremuś politykowi polskiemu zadzwonił telefon i głos Czesia był na dzwonku.
Tak, tak.
Była taka akcja, nie?
Była.
No. A właśnie, no. Tylko a propos tych postaci robiących te wszystkie śmieszne polskie kreskówki, to właśnie trafiłem na braci Figo Fagot.
Świetnie.
Czyli panów od, no, od tych wszystkich kreskówek forfanowskich.
Tak, i oni tam gdzieś byli aktywni. Tam był gosty, który miał sobie wieśniak.
Tak, razem z tym, z Kędziorem.
Z Kędziorem wieśniak był,
okay. Tak. Kędzior,
ale o wieśniaku chyba trochę cicho, a Kędzior powrócił tak całkiem
no,
nieźle.
Kędzior jako współzałożyciel Radia Nuance.
A, to nie wiedziałem, że jest współzałożyciel.
Chyba tak.
Tylko tam redakcję, inaczej redakcję.
Wydaje mi się, że jest jednym ze współzałożycieli.
Okej.
Okay. Także radzi sobie chłopak, a też z naszego osiedla.
Szacun dla Kędziora.
Pozdro Kędzior.
I wracając do tych Władców Much, to ja spróbowałem to oglądać teraz jako dorosły człowiek.
No.
I powiem ci szczerze, że znaczy fabularnie wiadomo, to tam jakoś tak nie powalało. Natomiast cała estetyka tego, ta kreska, to takie było, to jest takie odklejone i to no. Mi wiele wyjaśnia, co tu się działo w pomieszczeniach, które zastaliśmy. Na przykład czarne ściany, jakieś LEDy pod sufitem w różnych kolorach, taka trochę, wiecie, umieralnio afterownia.
Czyli można mówiąc krótko, kreska była nie tylko rysowana.
Ewidentnie. Podejrzewam, Pawle, że chcesz wypożyczyć ten numer CKM-u.
W internecie znajdę ciekawsze materiały, ale chciałem pokazać tutaj panów z Pocahontas.
O, faktycznie.
Focus i Rahim. Tak, to... Ważne postacie dla polskiego rapu.
Ważne. I przypominam, że mamy tutaj 2015, czyli panowie już tacy dojrzali karierowo bardzo, w sensie, że zdążyli być 13, na szczycie.
To jest 13.
No. Zdążyli być na szczycie, potem troszkę na dole, potem znowu na szczycie i...
Ale oni tutaj chyba byli przy okazji tego filmu Jesteś Bogiem.
Mhm, to mógł być ten rok, no.
Tak, bo zresztą pierwsze pytanie tutaj w wywiadzie. Czy zaskoczył was sukces filmu Jesteś Bogiem?
Kto by pomyślał?
To prawda. A jak oceniasz ten film z perspektywy czasu? Swoją drogą?
Ja w ogóle mam mieszane uczucia dotyczące w ogóle całej tej historii, tego wszystkiego, co się działo, jeśli chodzi o zarówno paktofonikę i inaczej w ogóle to odbierałem, będąc jakby wtedy młodym człowiekiem, inaczej z perspektywy czasu, inaczej analizując. Natomiast to, co trzeba im przyznać, co jest niesamowite, to jak brzmiały te utwory jakościowo w tamtych latach, w sensie, że to wiesz, prawda. No teraz naprawdę dużo mainstreamu nie brzmi nawet często aż tak dobrze, jeśli chodzi o mix, master, no. Plus druga sprawa to jak to, jakby to nazwać, lirycznie brzmiało, jak wyglądało, w sensie, że wiesz, no można powiedzieć, że to była pewnego rodzaju poezja, w sensie te rymy, te punchline'y, to wszystko, ja strasznie to szanuję.
No ja też, wiesz, paktofonika to był pierwszy polski rap, jakim się zajarałem tak naprawdę.
Nie Kaliber jeszcze?
Nie, ja byłem z pokolenia paktofoniki. Pamiętam, że dostałem... To było tak, że miałem na płycie zespół A-Teens, nie wiem, czy pamiętasz, taka grupa coverująca Abbe.
Tak, pamiętam, no.
Na dance'owe takie hity. A ziomek miał kasetę paktofoniki i się zamieniliśmy. I wiesz, ja miałem nie wiem ile lat, 12, 11 i wiesz, musiałem słuchać na słuchawkach, bo tam bluzgali ostro w paktofonice, wiadomo. Mm-hmm. I potem przyniosłem tą kasetę do szkoły i wiesz, słuchaliśmy na słuchawkach na przerwach i wszyscy, o, oni tutaj mówią k***a i wiesz, jakieś tego typu rzeczy, nie? Także dobrze wspominam, chociaż teksty dopiero doceniłem parę lat później, jak je zacząłem rozumieć.
Ja miałem tak samo, pamiętam, że strasznie się kryłem z tą płytą paktofoniki, jak mogłem posłuchać to tam gdzieś tak, żeby rodzice nie słyszeli. No. I pamiętam, że to w ogóle był taki też moment, kiedy... Społeczeństwo trochę głośno o tym mówiło, bo był ten taki skit, ta stawka taka w tym numerze Jestem Bogiem, gdzie gościu dzwoni tam do Radia Maryja. Tak, to było...
Trzy słowa do ojca prowadzącego.
To było takie, wiesz, kontrowersyjne i wiesz, ludzie do siebie tam w szkole gadali, nie? Trzy słowa do ojca prowadzącego.
Ale wydaje mi się, że ten fragment w ogóle latał po necie, zanim to było na płycie paktofoniki, bo Kojarzę to, że ja dostałem kiedyś to na takiej dyskietce, wiesz, ze śmiesznymi MP3-kami, co się kiedyś wysyłało. I wydaje mi się, że tam to miałem, ale możliwe, że jest odwrotnie, że ktoś to wziął z kawałka paktofoniki, a nie, wiesz.
A kojarzysz coś takie jak Huta 99?
Oczywiście, uwielbiam.
Tak? No właśnie, bo ja rozkminiałem, myślałem, czy tylko może u mnie w szkole to było popularne.
Nie, no proszę cię.
Huta ale bym posłuchał teraz po latach w ogóle.
Dosłownie miesiąc temu sobie odpaliłem Hutę 99 Pogoda,
okay,
prognozę no pogody. Kurde, no te ich skecze piękne.
Się na pamięć znało w ogóle te skecze, nie? Cytowało się. Ja stary, ostatnio z tego słuchałem, myślę, że dosłownie 20 lat temu.
Ja dosłownie ostatnio sobie odpaliłem, bo też sobie przypomniałem o Hucie 99. I...
Ale nie jest to za suche po latach?
Wiesz co, trochę jest, no wiesz, człowiek wtedy był młodszy, to wszystko, gdzie były ostre bluzgi, to się jarał, nie?
No zresztą też ten pierwszy fenomen South Parku, nie? To też było tak, że ale beka, kurwa, dzieci przeklinają, o, nie?
No dokładnie, wiesz, dokładnie.
Aż sam przeklinałem z emocji.
To nic,
a to kulturalny podcast.
Rzucimy cenzurę, także spokojnie.
Mogę wyciągnąć trzeciego asa z rękawu?
O kurczę, to
rękawa,
jeszcze coś jest?
Rękawa. Oczywiście,
jeszcze coś?
Mój drogi.
O Jezu, jeszcze Ola Szwed.
Tak,
witam
Szwed,
serdecznie.
Rocznik 9.0, rodzina zastępcza. Później
strasznie,
kariera
ten
wokalna.
Odcinek jest taki bardzo simperski, simp.
To fakt, natomiast teraz mamy, cofamy się jeszcze bardziej w czasie, mamy 2012. Nie, przepraszam, to był 2005.
Co?
W CKM-ie.
Nie, to był 13 w CKM-ie był.
Okej, okay, no to generalnie można powiedzieć, że to jeszcze większa retrospekcja. Playboy 20 lat, numer z Bondem, kobiety, trunki, auta, podróże, agenta 007 i pod tym przepiękna Aleksandra Szwed, która w tym momencie ma 22 lata, skoro jest rocznik 90. Ma słuchawki, co mocno podkreśla jej karierę muzyczną w tamtym okresie. Muzyka
ona robiła
i seks.
Karierę muzyczną?
Tak.
Ola Szwed? Ona wydała coś muzycznego?
A nie śpiewała?
No właśnie nie przypominam sobie,
jestem pewien, jakieś... stary, że Ola Szwed śpiewała, bo ja kojarzę nawet, że teraz w branży eventowej ona jakby świadczy usługę konferansjerską, ale i wydaje mi się, że też wokalną.
Bardzo możliwe. Ach ta Ola Szwed. Kiedyś człowiek do niej wzdychał mocno.
To fakt. Jeszcze była pani druga Azjatka, Michelle.
Tak, rzeczywiście, no. Ale jedna mówimy druga, o rodzinie zastępczej.
Tak,
no
jedna tak. I druga we Wrocławiu stacjonowała. Znaczy, może inaczej, nie wiem, czy Ola Szwed chyba nie, natomiast Michelle na pewno tak, ale no. Wiem, że Ola Szwed dosyć często bywała we Wrocławiu w jakimś tam okresie.
No proszę. Oj, tutaj zdecydowanie w tym czasopiśmie jest więcej takich treści 18+, niż w CKM-ie, z tego co widzę.
No właśnie, bo nie wiem, czy masz taką samą refleksję jak ja, ale wydaje mi się, że CKM był taki, powiedzmy, bardziej grzeczny niż Playboy.
To prawda, zawsze mi się wydawało, że jednak CKM zawsze przynajmniej taki miał wizerunek ostrzejszej gazety.
A że na odwrót?
Tak, a z tego co teraz widzę, to jest zupełnie na odwrót.
A nie, no to ja mam refleksję zupełnie na odwrót, że w Playboyu więcej pokazują, a tam jest bardziej zakryte. Okay. Natomiast co do CKM-a?
O, zespół czyli... Green Day. To tak a propos tematu z poprzedniego odcinka.
Tak.
Pop-punkowe brzmienie.
Co tam piszą? Że...
Wiesz co? Recenzje nowej płyty. Wtedy nowej. Płyta Uno się nazywała. Niestety nie słuchałem. Wyszły trzy płyty. Trylogia. Uno, Dos, Tre.
O, jaki zabieg. Sprytne, co? Magiczny.
O, Zmysłowa Muza, Aleksandra Szwed.
No to jakbyś tam szybko obczaił ten w treści, czy ona
coś...
Właśnie
chcę tak obczaić, żeby tutaj widzowie nie widzieli, bo nie chce mi się potem cenzurować w domu tego.
A samą okładkę sądzisz, że też trzeba będzie?
No, raczej nie. Tu jest napisane tak. Nie byłam do tej pory kojarzona z muzyką, to moja nowa odsłona.
A widzisz.
No tutaj jednak... odsłania sporo.
To prawda.
To jest prawda. Dopiero odsłona potężna.
I bardzo mnie zaskoczyło to, że tak odważnie poszła w tej sesji.
To prawda.
Ale wiesz, co mnie jeszcze bardziej zaskoczyło z takiej odważnej sesji? Nie wiem, czy znasz taką sesję Anny Muchy?
Oczywiście.
Z tymi ziomkami?
No kurde.
Stary.
To była ostra sesja.
Tak.
Niesamowite to było, pamiętam to, no. Ale w ogóle a propos Playboya, to sobie ostatnio przypomniałem. Nie chcę tutaj outować nikogo z mojej rodziny, ale pewien z moich kuzynów posiadał stos Playboyów przy komputerze. Ja miałem wtedy lat ze 13 i jego nie było, więc sobie zacząłem przeglądać ten stos. I tam był właśnie numer Playboya, w którym była Martyna Wojciechowska.
No, legendarny, znam.
Miała na sobie koszulkę z napisem Big Sister, bo wtedy była prowadzącą Big Brothera, a cała sesja była takim klimacie motoryzacyjnym.
Tak, to była tak ubrudzona smarem i tak dalej. I takie chyba krótkie włosy, takie bardziej ten, no, takie stojące.
To nie? Była spoko sesja.
To była spoko sesja, ale to też niesamowite jest, jak bardzo można odwrócić cały case swojego wizerunku, nie? No bo popatrz, Martyna Wojciechowska teraz to człowiek by nawet nie wpadł na to, żeby móc z nią porozmawiać o tego typu tematach.
To prawda.
Bo jednak jest bardzo mocno CSR-owa, że tak to ładnie nazwę.
A ona w ogóle fajne rozmowy prowadzi na YouTubie teraz a propos.
Okay,
ma swój kanał. Takie podcasty, no, trochę jak my. Zapraszamy pani Martynę, jak chce pani z nami pogadać.
Byłoby nam bardzo, bardzo miło.
Oczywiście.
Szczególnie, że coraz mocniej planujemy i działamy w kontekście tego, żeby zapraszać gości w kolejnych odcinkach. Nawet podjęliśmy jakieś ruchy techniczno-logistyczne, bym to tak nazwał.
Zgadza się.
Bo pierwszy mankament, który widzimy...
Strona odpada, ale nie będę jej pokazywał, ale odpada jedna strona. Ciekawe dlaczego.
Pierwszy mankament, jaki widzimy, to obecność gościa wymagałaby tego, żeby był w jakiejś takiej miarę przyzwoitej odległości od nas, to pomieszczenie nam na to nie pozwoli, więc myślimy o tym, że przenieść się do drugiego pomieszczenia, odpowiednio je przearanżować i tam stworzyć przestrzeń idealną do tego, żeby zapraszać gości, czasem w ilości dwóch osób, czasem jednej.
No właśnie, także też pojawia się tutaj problem sprzętowy, że tak powiem. Sasza Gray, no proszę.
Sasza Gray, jeszcze wtedy aktywna zawodowo.
Jeszcze ma tu swoją sesję w ogóle i to nie taką, z których jest znana, tylko lżejszą trochę, że tak powiem.
Czyżby początek kariery? Czy już może moment, kiedy nie, zmieniała branżę?
To już jest chyba koniec kariery tej... Kariery porno, nie bójmy się tego słowa.
Nie bójmy się, w tym odcinku ewidentnie się go nie bójmy, bo nie brakuje.
O, a tutaj oczywiście niezbędnik Bonda. Jeżeli chcecie się ubrać jak James Bond, to...
A z ciekawości, jakbyś mi pokazał. Jestem
która pokazać,
Omega tutaj jest? Ojej, ale Bond.
Który to jest Bond w ogóle?
Nie wiem, stary, ale jakiś
Sean
taki...
Sean Connery, czy pokaż, możesz pokazać w ten moment? To jest, a to nie jest Roger Moore? Nie wiem. Ja za bardzo w Bondach nie siedzę, nigdy nie
ja
byłem
tak
fanem
samo.
Serii.
Ja tak może widziałem 2-3 Bondy, natomiast...
Ja tak samo. Głównie widziałem te z tym Danielem Craigiem, tak szczerze.
Ale to ja ich w ogóle nie widziałem i... Oj,
co tam było?
Zawstydziłem się. Aha, dobra, widzisz, bo to jest taki case, jak kupić sobie ciuchy tak, jak ma Bond w polskich sklepach.
O.
Czyli muszka za 500 zł Witkacu... Poszedłka w Wistuli jeszcze za 49 zł. To chyba taki początek w miarę Wistuli był, nie? W tamtych latach.
A tego to nie wiem.
Ale to...
A czy Wistula w ogóle nie zrobiła jakiś czas temu wspólnej kolekcji z Prosto?
Zrobiła. Nie tylko z Prosto, oni w ogóle robią dużo różnych ciekawych tematów.
Znaczy ja najbardziej znam Prosto, bo to jednak streetwear jest najbliżej mojego gustu ubraniowego.
Ja w ogóle nie wiem, jak wyglądają takie współprace. Ciekaw jestem, czy oni na przykład, bo mieli taką serię Icon i tam chyba był David Bowie. Mhm. I nie, ciekaw jestem w ogóle, jak to działa tak marketingowo, czyli wykupujesz prawa od kogoś, kto ma prawa, nie wiem, do wizerunku Davida Bowiego i nie wiem, płacisz mu czy coś tam, ale...
Wydaje mi się, że tak.
Ale to dosyć ciekawa kolekcja była i nawet to sobie prawie bluzę kupiłem, tylko był problem z rozmiarami, bo jak ona była w regularnej kolekcji, to jakoś to przegapiłem, a w outletach zostały jakieś same XXL-ki.
No widzisz.
A szkoda, bo dużo szacuneczek dla Davida i jego twórczości. Co, zabrakło mi tutaj zegarka Jamesa Bonda, ale nie zabrakło mi tutaj słucharka na koniec.
Dawaj.
Nie, to ciężko przeczytać. Chyba, że chcesz to przeczytać, ale to... nie wiem, czy komiks da się przeczytać.
Ja, że tak powiem, jestem bardziej przy połowie w tym podcaście, więc dobrze. Apartament na sprzedaż, tak się nazywa historyjka. Nie wiem, czy ona ma sens, okaże się, jak ją opowiem w całości. I tak wygląda mieszkanie. Cena może nie jest niska, ale to apartament, powiedziała kobieta do faceta. Proszę chwilę się zastanowić, a ja pójdę do auta po papiery. I tu przychodzi inna kobieta i mówi, halo, dzień dobry, jestem Kasia spod trzynastki. A, i tutaj rozpoczyna się kopulacja. Inaczej tego nie potrafię określić. No, ogólnie mówiąc krótko, kobieta przekonała go, żeby tu zamieszkał. I koniec.
Świetny materiał.
Bardzo zabawny.
Co za niesamowita kreska i rysownik.
To prawda. Andrzej Mleczko byłby zadowolony.
No i tym oto sposobem, mój drogi, przylecieliśmy trzy oto wspaniałe lektury.
Powiem ci, bardzo mnie ucieszyło to.
Tak, no i właśnie Jesz Jerzy. Swoją drogą uważam, że Jesz Jerzy, jeżeli teraz, chociaż może jest gdzieś jakoś cały czas aktywny ten temat, no, jakby powrócił, to mógłbym mieć całkiem niezły renesans. Tylko ktoś musiałby to dobrze ograć, bo na pewno jest bardzo dużo ludzi, którzy mieliby dużo sentymentów wobec jakby samej postaci Jerzy Jerzego.
Oczywiście. A propos takich akcji w ogóle typu Jesz Jerzy, pamiętasz może taką kreskówkę Ziomek?
Wszyscy ją pamiętają, tylko nie ja.
A widzisz, to była francuska kreskówka i do polskiego dubbingu, ona chyba była realizowana we współpracy z Reebokiem.
Okej.
I do polskiego dubbingu wzięli polskich raperów, którzy podkładali głosy za te
to postaci. To stąd pamiętam jakby case tego Ziomka, wszyscy się strasznie jarali, że raperzy tam.
Że tam Soku, nie wiem, Ero, wiesz, tego typu zawodnicy. To było bardzo fajne, polecam sobie obczaić na YouTubie.
Okej, a który to mógł być rok?
O kurczę, 2003, może 2005 maksymalnie, coś takiego.
Okej, nawiązując jeszcze do tych takich tematów dotyczących jakby marek, które mają jakiś taki świat wspomnień w naszej głowie,
no,
to czy ty jakoś śledziłeś w ogóle temat Kubota, jak wyszła taka odświeżona wersja tych klapków, klapek?
Nie za bardzo, ale mam dwie pary w domu.
Ale te klasyki, te stare?
Nie, te nowe.
Te nowe, nowe?
No.
Okej, bo ja w ogóle też miałem taką refleksję w momencie, kiedy jakoś tak to się zgrało, że właśnie widziałem, że to powróciło,
no,
kiedy rozkminiałem sobie, że to byłby dobry pomysł zrobić taki, wiesz, comeback.
Tak.
I też mam taką refleksję, w ogóle uważam, że świetnym pomysłem, znasz na pewno firmę Cut, taką...
Oczywiście.
No właśnie, ona się kojarzy z budową, tak bym to nazwał, koparki robią.
Tak.
I ubrania, no stricte związane właśnie z branżą budowniczą. Natomiast...
Trochę jak Carhartt.
Tak, to prawda. No. Natomiast wyszli z taką streetwearową serią całą, nie wiem, czy wiesz o tym?
Wiem.
Okej, ja to widziałem u Honoraty Skarbek.
Ja u Luizy z Palhais TV.
A, no widzisz.
Widziałem jej buty właśnie z tej serii. Bardzo fajne
są. Fajne są, no. Nawet rozkminiałem to i szukałem gdzieś ich jakiejś fajnej wersji.
Ja również.
A, widzisz. No właśnie.
No.
I co mnie zaskoczyło, to cena.
No, cena jest kosmiczna. Może nie kosmiczna,
no,
ale...
ale tak, że obstawiałby człowiek pewnie z jakieś 300, a nie 5-6. No.
To prawda.
Chyba, że trochę przeszacowałem, ale tam gdzieś widziałem taki... Pewnie zależy, jak to w każdej marce dany model może być w różnej cenie.
Tak jest.
Czas przejść do tak zwanych rekomendacji muzycznych, czyli już stałego elementu tej oto układanki, jaką jest Grubszy Przelot. Pawle, czy potwierdzasz?
Potwierdzam, jestem potwierdzaczem, tak.
Jako moją rekomendację wybrałem twórczość zawodnika Anderson .Paak, który zapowiadał się bardzo obiecująco już na etapie dosyć wczesnym, ponieważ jego pierwszy album nie był jeszcze aż tak popularny, ale drugi album miał już miejsce po tym, jak pojawił się aż 6 utworach na długo wyczekiwanej płycie Doktora Dre pod tytułem Compton. I album ma wdzięczną nazwę Malibu. Sam album jest utrzymany, że tak powiem, trochę w jego stylistyce. Mam na myśli stylistykę samego naszego autora, czyli R&B, hip-hop i neo-soul. I album że tak powiem, zebrał bardzo dobre opinie wśród krytyków. Metacritic oceniło ten album na 8,5 na 10, a jak wiemy, Metacritic z definicji dosyć sceptycznie podchodzi do twórczości wielu artystów i niekoniecznie nagradza ich w swojej ocenie. Jeśli chodzi o utwory na płycie i takie single, pozwolę sobie tutaj przypomnieć, natomiast wydaje mi się, że takim najlepszym utworem jest Am I Wrong, gdzie gościnnie pojawia się Schoolboy Q. Kolejną godną uwagi pozycją na tym albumie, jedną z moich ulubionych, jest Room in Here, gdzie gościnnie możemy usłyszeć The Game'a.
Tak jest, ostatnio o nim dużo plotek jest, nie wiem czy widziałeś.
Nie, to powiedz.
Że planuje zdisować Eminema, The Game.
A coś gdzieś widziałem i słyszałem, tylko coś chyba szerzej, bo oprócz tego, że on chce go zdisować, to z czymś się jeszcze łączyło, czy nie?
Tego to nie wiem.
Okej, okay, czy w ogóle ma wydać album i tam gościnnie ma być ktoś, z kim Eminem ma jeszcze jakąś taką kosę, czy ja coś mogę mylić?
A to tego to nie wiem.
Okej. Okay.
Wiem, że ma zdisować Eminema i w sumie to może być całkiem niezłe, bo akurat The Game w disach jest mocny. Wydał kiedyś mixtape, na którym disował 50 Centa i cały G-Unit od z góry do dołu.
Nie wiem, czy kojarzysz ten moment, kiedy można było poznać 50 Centa jako mega trolla, bo teraz faktycznie od kiedy jest Instagram i on wrzuca dużo tam takich bekowych rzeczy, to jakby jedno. Natomiast był taki moment, kiedy... jak się nazywa ta aplikacja, co były takie krótkie?
Vine.
Był taki moment, kiedy on na Vine siedział i wrzucał różne filmiki, na przykład było tak, że nagrywał reakcje ludzi na dissy The Game'a, gdzie na przykład ktoś był w szpitalu i takie scenki różne były. Nie kojarzysz to?
Kojarzę, no.
No, to pokazało wtedy, że The Game, że 50 jest bekowym gościem. Natomiast teraz to można już szczególnie zobaczyć. Bardzo, bardzo polecam w ogóle obserwowanie go na Insta i to, co wrzuca, i jego komentarze do sytuacji różnych. Natomiast może być to ciekawe i może to być też dobrym takim zastrzykiem w karierze The Game'a, bo ostatnio o nim cicho było całkiem, nie?
To prawda, a szkoda, bo moim zdaniem to jest bardzo ciekawy zawodnik i to jest taki gość, który tak naprawdę wskrzesił West Coast swego czasu, bo trochę ucichły te brzmienia takie gangsta-rapowo, G-funkowe, a potem wjechał The Game z pierwszą płytą. Chyba tam większość rzeczy była produkowana przez doktora Dre nawet. Mhm. I to się jakoś tam rozkręciło. Potem został przyjęty do G-Unit, potem zdisował G-Unit i super.
To prawda. Nie wiem, czy ty pamiętasz, był taki moment, kurde, możemy to wyciąć nawet, bo nie pamiętam, co to było, ale ktoś, jakiś znany, jakiś Polak raper chyba latał do Stanów i nagrywał gdzieś cichaczem The Game'a trenującego na siłowni.
Co?
Nie kojarzysz tego?
Nie.
Był jakiś taki motyw, że ktoś...
Polak?
Tak. Jakiś polski raper.
A no przecież jak teraz był 50 stanów świadomości, co on jeździł po Stanach Zjednoczonych?
Był taki motyw, ale nie jestem pewien. Raczej teraz by nie robił takiej creepy akcji.
Nie, ale był taki odcinek jego vloga, jak on mówił, że widział The Game'a na siłowni, ale go nie nagrywał.
Tylko kurde, to widziałem...
Tedy ze Zgrywusem.
No to ja wiem, jakby kojarzę cały ten projekt. To było współpracy z czymś zresztą.
No.
Natomiast no kojarzę, że był jakiś taki creepy gościu, co gdzieś tam nagrywał. O, idzie The Game. O, zaparkował auto. O, trenuje. Tam już było widać jakiegoś goska po prostu w tle, który
macha. Kurde, nie wiem, kto to mógł być.
Kurde, no. Mam nadzieję, że może ktoś z widzów też kojarzy tą akcję i jeżeli ktoś kiedyś obejrzy ten podcast, to będę bardzo wdzięczny w komentarzu o przypomnienie. A muszę zapytać jakiegoś Rudsona czy kogoś, bo pamiętam, że on z tego też cisnął.
Pozdrawiamy Rudsona przy okazji.
Rudson, Studio Komora.
On był w Studio Komora?
Nie, ale nagrał... Nie, ale nagrał Disa na nich.
Okej. Okay. Też dobrze.
A może i nie?
No, a teraz to już nieważne. To
wszystko było, się zlewa po latach.
To było 20 lat temu pewnie.
Tak.
No. Tam już się nikt nie disuje.
To fakt. Natomiast wracając do tematu i punktu wyjścia, bardzo polecam ten album. Jest świetny. Nie mam tutaj za wiele ciekawostek. Po prostu był dobrze przyjęty przez krytyków. Był mocno wyczekiwany po tym, no może nie debiucie, ale tym pojawieniu się u doktora Dre. I nie ma co tutaj dużo pitolić. Trzeba iść dalej, mój drogi. Wiem, że masz przygotowane coś niesamowitego, coś, co uwielbiasz, coś, co kochasz, tak. I coś, co mi się kojarzy z twoją osobą, od kiedy cię... praktycznie znam, albo od kiedy znam w ogóle twórczość osoby, o której będziesz mówił.
Tak jest. No, musiał przyjść ten moment. Wszyscy, którzy śledzą mnie gdzieś na social mediach, wiedzą, że jestem zachwycony tym artystą od wielu, wielu lat. I mam oczywiście wersję fizyczną, jak najbardziej. I jest to Burial z albumem Untrue. To jest jego drugi album, wydany w 2007 roku. Cóż mogę powiedzieć o tym albumie? Może trochę opowiem w ogóle o samym Burialu, bo to jest ciekawa postać. To jest gość z południowego Londynu, teraz pewnie ma 40 parę lat, który robił muzykę kompletnie anonimowo, nigdzie się nie wychylał, nikt nie wiedział, kim on jest przez wiele lat. I potem został nominowany do jakiejś tam brytyjskiej nagrody muzycznej, coś typu Grammy. Mhm. I nagle jakieś tabloidy zaczęły węszyć, kim jest ten człowiek, kim jest Burial. Były jakieś podejrzenia, że może to jest nowy projekt Aphex Twina. Były podejrzenia, że to jest nowy alias Fatboy Slima. I w końcu Burial postanowił się wyoutować na swoim MySpace'ie. Wrzucił fotkę, napisał: siema, jestem zwykłym ziomeczkiem z południowego Londynu, mam na imię Will i robię sobie muzę i tyle. I się okazało, że zanim to powiedział, to w ogóle 5 osób wiedziało o tym, że to on.
Okay.
Z całego świata. Cóż, Burial, Untrue. Bardzo ciekawy album. Bardzo rewolucyjny, na pewno dla mnie osobiście, bo jak ten album wyszedł, to miałem 17 lat i kurczę, no wcześniej ja muzykę elektroniczną traktowałem jako taka muzyka rozrywkowa, nie niosąca ze sobą jakiegoś ładunku emocjonalnego, bardziej taka, wiesz, do potupania nóżką, dobrze bas, dudni i to tyle, nie? A Burial, Burial pokazał mi, że w tej muzyce jest naprawdę mnóstwo emocji. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz usłyszałem ten album, to się poryczałem, dosłownie.
Okay.
Tak, jakoś tak mną ten album wstrząsnął brzmieniowo. To może powiem w ogóle o tym, jakie brzmienia są na tym albumie, bo może wiele osób nie wie w ogóle, z czym to się je. Burial tworzy tak zwany gatunek o nazwie Future Garage, albo Future Garage, jakby to powiedzieli ludzie z UK. Czyli taki...
Albo Future Garage w Polsce.
Albo garaż przyszłości. Tak jest. No to właśnie Burial jest znany z tego, że on jest twórcą tego gatunku tak naprawdę, bo to jest taki UK garaż, two-step, pomieszany z dubstepem.
Mhm. Takie połamane bity trochę.
Tak, dokładnie. I cóż, w ogóle ciekawe jest to, że ten album powstał na oprogramowaniu, które się nazywa Soundforge. Nie wiem, czy kojarzysz taki program. To jest program zrobiony przez Sony, który bardziej... służy do obróbki dźwięku niż do produkcji.
Okay.
Tam nie ma w ogóle siatki takiej, żeby ustawiać nuty. Gościu robił wszystko, wiesz, widząc szkielet dźwięków.
Ciekawe,
i ustawiając to, dlatego te jego perkusje są takie nierówne i nie są takie, wiesz, idealnie pod rytm. Właśnie dlatego, bo on to ręcznie ustawiał wszystko.
Kurde, to bardzo ciekawy temat.
Tak, i no, album jest ciekawy. Ciekawe jest wykorzystanie przez niego wokali na tym albumie, bo on robi taki dziwny zabieg, że bierze męskie wokale i je podwyższa, bierze żeńskie wokale i je obniża, żeby stworzyć takie wokale, że nie jesteś pewien, jakiej są płci. I on to nazywa głosem anioła, że anioły nie wiesz, jakiej są płci i te wokale też takie są, wiesz, bezpłciowe trochę.
Super.
Tak. No jest to bardzo ciekawy album. Jeżeli chodzi o jakieś pojedyncze utwory, które mogę polecić, no to na pewno utwór Archangel, który jest chyba najbardziej znanym utworem z tej płyty. I utwór, też drugi singiel z tej płyty o nazwie Ghost Hardware. Ogólnie no jest to rewolucyjna płyta, jeśli chodzi o elektronikę. Dostała mnóstwo dobrych ocen. Chyba najniższa, z tego co widzę, to jest 8,5 na 10. A tak to same dziesiątki. Więc myślę, że warto odsłuchać chociaż raz, żeby wiedzieć, o co chodzi, bo to jest naprawdę jedna z najważniejszych płyt elektronicznych XXI wieku.
Też można zauważyć, oczywiście nie wiem, czy to nie będzie za mocne słowo, ale jakby może inspiracja to jest złe określenie w twojej twórczości, ale tak czuć ducha Buriala. Przynajmniej ja to zawsze, mając świadomość tego, że to jest twój jeden z ulubionych artystów tak naprawdę, to mam czasem wrażenie, że przy niektórych twoich produkcjach tam jednak...
Tak, zgadza się. Zwłaszcza jeśli chodzi o projekt Hey Fiva, który miałem 10 lat temu, no to tam się mocno inspirowałem Burialem i brzmieniowo, i tak trochę wizerunkowo. Zresztą przy Unitra Audio tak samo też, zachowanie anonimowości
tak.
Przez pierwsze lata działalności tego projektu, no to było rzeczywiście inspirowane Burialem mocno, to prawda.
Super sprawa, bo naprawdę generalnie w moim przypadku, jak ktoś mówi Burial, to dla mnie to jest jakby synonimem ciebie i twojego poczucia jakby estetyki muzycznej i tak dalej. Więc...
No ale to powiem ci, że dużo osób tak mnie kojarzy, że ja jestem takim psychofanem Buriala, chyba numer jeden w Polsce tak naprawdę. Jeżeli on coś wypuszcza, to ja od razu, wiesz, mam jakieś demówki jego niedokończone na dysku, wiesz, jakieś utwory, które leciały raz w jakiejś audycji. Czy kurczę, na przykład fascynuje mnie sprawa z tym jego koncertem, bo w ogóle Burial nigdy nie koncertował, nigdy nie grał na żywo.
Poza Polską.
No właśnie, jest taka plotka, że Burial zagrał na festiwalu Unsound, który się odbywa w Wieliczce. Kurczę, nie pamiętam, który to był rok, chyba 2015, jak nie, to tu się pojawi jakaś poprawka na ekranie.
Okay.
Na tej imprezie grał szef Buriala, w sensie właściciel wytwórni, w której Burial wydaje, niejaki Code 9. Wytwórnia nazywa się Hyperdub. I nagle, wiesz, jest normalnie, odbywa się impreza, nagle wszystkie światła gasną. Na 15 minut nie ma żadnych świateł. Mhm. Lecą takie Burialo-podobne rytmy i jakiś gościu w kapturze puszcza muzę przez 15 minut. Taką właśnie w stylu Buriala na maksa, nie? Pograł 15 minut, światła się zapaliły i impreza dalej była kontynuowana, nie?
Ciekawy case, nie?
Tak, no i wszyscy zaprzeczają, że to nie był Burial, wytwórnia zaprzecza, ale ludzie twierdzą, że to był on, nie? Że postanowił zaeksperymentować, zobaczyć, jak to jest zagrać live i...
I wybrał akurat Polskę.
Tak jest.
Szacuneczek dla nas, Polaków, i dla naszego
jak
narodu.
Zawsze. Polska górą.
Polacy, przejmujemy ten kanał. Pierwszy.
Polska biało-czerwoni. No, więc... No,
pośmiane, na maksa, pogadane.
Tak jest. Na maksa polecam ten album Burial Untrue. Jeżeli ktoś jest ciekawy, polecam też poprzedni album. I jako ciekawostkę mogę dodać, że wspominałeś, w którym to było odcinku? Drugim, trzecim wspominałeś o Massive Attack.
No, w którymś tam, no.
Tak, no to Burial również z nimi współpracował i wydał wspólną epkę, którą również polecam, jest świetna. Jest ciężko dostępna w ogóle na fizyku.
Okej. Okay.
Wiesz, tam wyszło, nie wiem, kilkaset sztuk może na cały świat na winylu i teraz one chodzą, wiesz, po 1000 euro.
Trzymam kciuki, żeby udało ci się dostać.
Bardzo bym chciał. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć.
No to chyba tym oto wspaniałym akcentem muzycznym możemy podziękować za uwagę. Dziękujemy, że byliście z nami. Miejmy nadzieję, że może w następnym odcinku już uda się, żeby pojawił się jakiś gość.
Byłoby super. I postaramy się, żeby tak było. Pozdro!
Hejka!